Gość popołudniówki. Gość popołudniówki.
Doktor historii, politolog i geopolityk jest moim gościem, pan Leszek Sykulski. Witam, witam bardzo serdecznie.
Kłaniam się, panie redaktor, kłaniam się państwu.
Mam takie pytanie. Od 1 lutego nie pracuje pan już na uczelni, na której pan dotychczas wykładał, z powodu rzekomego godzenia w polską rację stanu, tak? Stwierdził pana przełożony.
Tak, tak stwierdził rektor Akademii Nauk Stosowanych imienia Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. To była taka formalna podstawa do odsunięcia mnie od prowadzenia zajęć. To jest największa restrykcja właściwie dla nauczyciela akademickiego, ponieważ odsunięcie od prowadzenia zajęć jest zawsze czymś najbardziej dotkliwym dla każdego pracownika naukowo-dydaktycznego i od 1 lutego zostałem rzeczywiście odsunięty od prowadzenia zajęć. Następnie rzeczywiście wypowiedzono mi umowę o pracę pod pretekstem moich poglądów politycznych, gdzie tutaj wysunięto jako oskarżenie poglądy rzekomo prorosyjskie, co jest oczywistym absurdem, ponieważ artykuł 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakłada wolność słowa, wolność głoszenia swoich poglądów, wolność akademicką, natomiast to oczywiście nie miało większego znaczenia w tym przypadku z uwagi na ogromne naciski ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej obecnie w Polsce, jak i oczywiście ze strony mediów.
Twierdzi pan, że Polska jest zbyt spolegliwa wobec Ukrainy. Dlaczego?
No, uważam, że dzisiaj, nie tylko dzisiaj, ale od 24 lutego 2022 roku władze Rzeczypospolitej Polskiej, władze w Warszawie w sposób, można powiedzieć, niezwykle spolegliwy, niezwykle bezrefleksyjny, bezwarunkowy wspierają Ukrainę, nie bacząc zupełnie na kwestie bezpieczeństwa Polski i Polaków. Jeden z ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego wprost w czerwcu 2022 roku powiedział, że zaledwie 3% populacji Polski ma dostęp do schronów. Wiemy doskonale o raportach Najwyższej Izby Kontroli, które mówią o tym, że w Polsce nie ma żadnego systemu obrony cywilnej. Wiemy doskonale o tym, że ogrom tej pomocy dla Ukrainy odbywa się kosztem systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy chociażby z raportów Klubu Jagiellońskiego, że jest to już blisko 500 czołgów, czyli 2/3 stanu posiadania wojsk pancernych Rzeczypospolitej Polskiej. No, mamy do czynienia z systematycznym rozbrajaniem Rzeczypospolitej Polskiej na korzyść Ukrainy. Mamy do czynienia z rozbrajaniem, z ograniczaniem systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej i z sytuacją, w której to ludność cywilna, podkreślam, ludność cywilna Polski jest najbardziej narażona na potencjalne ataki odwetowe ze strony państwa związkowego Rosji i Białorusi.
Czy my, dozbrajając Ukrainę, pozbywamy się sprzętu starego czy nowego?
Oj, i takiego, i takiego. To wiemy już doskonale, że zarówno sprzęt będący w tak zwanej głębokiej rezerwie, jak i sprzęt będący w dyspozycji operacyjnej wojsk operacyjnych jest przekazywany Ukrainie. Tutaj oczywiście mówię pewnym żargonem wojskowym, jestem porucznikiem rezerwy Wojska Polskiego, porucznikiem rezerwy, podkreślam, rezerwy Wojska Polskiego, w związku z czym posługuję się takim żargonem troszeczkę wojskowym, natomiast faktem jest, że ta liczba jest ogromna. Te wszystkie informacje, które dzisiaj krążą w sieci, które są dostępne, są pewnym wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast faktem jest, że zarówno sprzęt z tak zwanej głębokiej rezerwy, sprzęt głęboko zakonserwowany, mam na myśli na przykład bojowe wozy piechoty 1, BWP-1, ale także czołgi takie jak T-72, PT-91 twardy, to jest sprzęt, sprzęt, który był i jest przekazywany Ukrainie. I niestety to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tych głębokich rezerw, ale także sprzęt z właśnie tych, powiedziałbym, dyspozycji operacyjnej Wojska Polskiego. Niestety mamy do czynienia dzisiaj z rozbrajaniem systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie doktorze, wracając do tego zagadnienia spolegliwości Polski wobec Ukrainy, pytanie, z jakiego powodu polski rząd tak, a nie inaczej się zachowuje?
Oj, to jest pytanie bardzo trudne, ale postaram się na potrzeby naszej rozmowy i na potrzeby także oczywiście naszych szanownych słuchaczy postawić tutaj trzy hipotezy. Niech będzie mi wolno postawić trzy takie hipotezy, dlaczego rząd w Warszawie jest tak spolegliwy wobec Ukrainy. Po pierwsze, mam na myśli kwestię przejęcia polskich aktywów operacyjnych przez CIA na początku lat 90. Mówi o tym szeroko Instytut Pamięci Narodowej, mówi o tym w swojej książce pan dr Tomasz Kozłowski, mam na myśli książkę Koniec Imperium MSW, to jest książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. IPN zresztą zorganizował taką debatę, która właśnie szeroko tłumaczy kwestię przejęcia aktywów operacyjnych polskich służb specjalnych w latach 90. przez CIA. Tę debatę, która jest dostępna jeszcze jest dostępna na YouTubie, tę debatę prowadził pan Piotr Wojciechowski, także zachęcam panią redaktor, szanownych państwa do zapoznania się z tą dyskusją. Natomiast druga hipoteza mówi o tym, że powiedziałbym szeroko pojęte środowisko polityczne w Polsce jest bardzo mocno przeniknięte przez agenturę ukraińską. I to mówię jako były członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw Wojskowych Służb Informacyjnych z nominacji prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i pana świętej pamięci oczywiście profesora Lecha Kaczyńskiego. Byłem członkiem Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI i byłem przerażony skalą infiltracji polskiego życia politycznego, kulturalnego, społecznego, gospodarczego przez wywiad ukraiński. No i wreszcie trzecia hipoteza, która mówi o aferze podkarpackiej. Chodzi o fakt korzystania z domów publicznych na Podkarpaciu przez prominentnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy tutaj o najwyższych rangą politykach Prawa i Sprawiedliwości, którzy mieli korzystać z takich domów publicznych, w których były zatrudnione nieletnie prostytutki ukraińskie, gdzie był cały system dozoru wizyjnego, czyli mówiąc krótko, kamerowane było wszystko i te nagrania zostały, no można powiedzieć, przetransportowane na wschód. Wiemy doskonale, że bracia Rysicz, którzy organizowali te domy publiczne, no współpracowali z obcymi służbami specjalnymi, jakby zeznania byłych oficerów Centralnego Biura Śledczego Policji pokazują skalę nadużyć, skalę całego procederu przestępczego na Podkarpaciu. No i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim fundamentalnym pytaniem, czy korzystanie z usług małoletnich prostytutek ukraińskich na Podkarpaciu może być wykorzystywane w sensie oczywiście nagrań audiowizualnych, czy może być wykorzystywane przez służby ukraińskie, czy przez jakiekolwiek inne służby do szantażowania decydentów w Warszawie. To są to trzy hipotezy.
Czy my jesteśmy przygotowani na ewentualny atak Rosji jako odwet za naszą solidarność z Ukrainą? Choć pan już troszeczkę o tym powiedział, wspomniał pan.
Tak. Panie redaktor, szanowni państwo, ja myślę, że to jest fundamentalne pytanie. Myślę, że każdy odpowiedzialny polityk dzisiaj powinien sobie zdawać z tego sprawę. Powinien sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Czy chcąc angażować się w kwestie wschodnie, dzisiaj jesteśmy w stanie przyjąć ewentualne przeciwuderzenie, tak? Czy jesteśmy w stanie przyjąć kontratak rosyjski? No i niestety odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Polska dzisiaj nie jest w stanie przyjąć żadnego uderzenia. Tak jak zresztą wspomniał jeden z wiceministrów rządu PiS w ubiegłym roku, mówimy o czerwcu 2022 roku, zaledwie 3% populacji Polski ma dostęp do schronu. Jeżeli chodzi o system obrony cywilnej, wiemy doskonale o raportach Najwyższej Izby Kontroli z lat 2012-2019, że w Polsce żaden system obrony cywilnej nie istnieje. Nie ma. Bez względu na to, czy rządził w Polsce PSL, SLD, Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, nie ma większego znaczenia. Kto rządził Polską, faktem jest, że nie ma w Polsce systemu obrony cywilnej. Niestety, czyli kwestii systemu dostępu do wody pitnej, do żywności, do leków, do paliw i tak dalej, na wypadek jakiegokolwiek kryzysu czy wojny. Problem polega na tym, że w Polsce nie ma systemu obrony powietrznej. Widzieliśmy to zresztą 15 listopada 2022 roku w Przewodowie, gdzie ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków. No, problem polega na tym, że w przypadku większego zagrożenia rakietowego czy właśnie lotniczego, czy bezzałogowego, no nie ma Polska dzisiaj takich środków do obrony. I to jest ogromny problem dzisiaj dla Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście zdarzają się tacy politycy zarówno płci żeńskiej, jak i płci męskiej, którzy próbują wymachiwać wirtualną, werbalną szabelką i mówić, co takiego złego by nie zrobili w Rosji, ale w przypadku, kiedy by rzeczywiście nastąpiło realne zagrożenie, no podejrzewam, że ci politycy byliby pierwsi w kolejce do
ewakuacji
się na zachód.
Ostatnie pytanie. Co dla Polski będzie oznaczała według pana upragniona przez Polaków wygrana Ukrainy?
Oj, ja myślę, że gdyby się tak zdarzyło, że Ukraina dziś wygrałaby tę wojnę, doszłoby do wielkiego wzrostu nastrojów nacjonalistycznych, nastrojów szowinistycznych na Ukrainie. Już zresztą widzimy te sytuacje, w której dzisiaj kult Bandery, Szuchewycza, Ukraińskiej Powstańczej Armii, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów jest ogromny na Ukrainie i trudno zresztą się tutaj spodziewać innej sytuacji, kiedy trzeba po prostu ludzi mobilizować i wysyłać na front. No, nacjonalizm, a przede wszystkim szowinizm jest ogromnym paliwem dla każdej władzy, która chce zmobilizować swoich obywateli, no, po to, że aby ich wysłać po prostu na front, aby wysłać ich na śmierć. To jest naturalna sprawa, że każda władza będzie grać na nastrojach patriotycznych, nacjonalistycznych, szowinistycznych, aby właśnie podbijać ten bębenek i wykorzystywać to do tego, aby właśnie rękami swoich obywateli wyciągać kasztany z ognia, mówiąc językiem już takim zupełnie, zupełnie potocznym. Jeżeli by dzisiaj Ukraina wygrała, to mamy pewność, że będą podnoszone różnego rodzaju te żądania, czy też właśnie kwestie, hasła nacjonalistyczne. Pamiętajmy, że takie ugrupowania jak UNA, UNSO, czy wszystkie te ugrupowania polityczne na Ukrainie, które odwołują się do OUN, UPA, czyli do tradycji Szuchewycza, Bandery, Kulma, Sawura, no dzisiaj mają żądania terytorialne wobec Polski. I jeżeli by rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, w której ci militaryści, ci szowiniści ukraińscy doszliby do władzy, no to będziemy mieli ogromny problem, jeśli chodzi o państwo polskie. Pamiętajmy zresztą, że także ta zorganizowana akcja przesiedleńcza cały czas trwa, jeśli chodzi o państwo polskie. I trwa oczywiście i to nie jest kwestia, że to się dzieje bez przyczyny, To niewątpliwie będzie kwestia wykorzystywana również przez szowinistów Ukrainy.
A ci ludzie, ci uchodźcy nie zmienią swoich poglądów, tylko za garnek strawy czy dach nad głową?
Panie redaktor, uchodźcy, kto jest uchodźcą? Musimy sobie zdawać sprawę, że w prawie polskim pojęcie uchodźca przysługuje osobom, które mają taki status nadany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nie wiem, czy pani sobie zdaje sprawę, że z tych 6 milionów obywateli Ukrainy, którzy no, od lutego 2022 roku byli w Polsce, czy też przewinęli się przez granice państwa polskiego, że tak to ujmę, zaledwie 1000, podkreślam, około 1000 obywateli Ukrainy miało status uchodźcy. 1000, rozumie pani, z 6 milionów, zaledwie 1000, więc cała reszta to byli migranci, to byli po prostu migranci na terytorium państwa polskiego, w związku z tym też warto to mieć na uwadze. I jeżeli my mówimy dzisiaj w Polsce, mówię my jako polski ruch antywojenny, mówimy, to nie nasza wojna, nie idźmy na tę wojnę, to wyraźnie podkreślamy kwestię tego, że zaledwie 1000 obywateli Ukrainy miało i ma status uchodźcy.
Przypomnę państwu, że moim i państwa gościem był doktor historii, politolog i geopolityk, założyciel ruchu antywojennego, pan Leszek Sykulski. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. To nie nasza wojna.
Dziękuję.
Popołudniówka Polskiego Radia.